Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy teraz słuchają Radio Maryja. I zapraszam do naszych rozmów niedokończonych. Jest to już druga część naszych rozmów. A naszymi gośćmi są pan poseł Marcin Mastalerek z Prawa i Sprawiedliwości. Witam z okręgu łódzkiego.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Również naszym gościem jest pan Błażej Spychalski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z regionu Konińskiego.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
I również naszym gościem jest pan Marcin Włodarczyk, student z Poznania.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Serdecznie pozdrawiam właśnie tutaj panów, a naszym tematem jest problem bezrobocia wśród ludzi młodych. Ale tak sobie pomyślałem, że może byśmy wyszli od tego, bo też mnie bardzo ciekawi. Może byśmy od pana tutaj Marcina, studenta, troszkę nie w hierarchiczności, przepraszam, ale od tej strony zacznijmy. O czym dzisiaj może marzyć młody człowiek? Bo jest pan tutaj przedstawicielem młodych ludzi, chociaż tutaj wszyscy panowie są dosyć młodzi, ale o czym dzisiaj może marzyć młody człowiek w wieku tych 20, tych kilku lat? Jak na przykład w pana wypadku na studiach?
Moim zdaniem to głównie zależy od człowieka, jakimi wartościami się kieruje, czy jest tradycjonalistą, czy raczej kieruje się bardziej nowoczesnymi trendami. Ale wydaje mi się, że w głębi duszy każdy myśli o prawdziwej rodzinie, a tak naprawdę na drugim planie jest praca, tylko praca, kariera, pieniądze. Tylko tak naprawdę, jak wynika z programu, z tematu programu, jak są kłopoty z tym, tak?
Są kłopoty z tym.
Dlatego wydaje mi się, że głównie ludzie sądzą, że założenie udanej rodziny jest łatwiejsze niż tak naprawdę realizacja się w kwestiach
zawodowych, takich kariery. Pan poseł?
Oczywiście, tutaj Marcin ma całkowitą rację. Ludzie są różni, różne mają potrzeby, różnie są wychowywani i różne wyznają wartości. Tylko niestety w naszych czasach młodym ludziom w głowach próbują zamieszać mainstreamowe, establishmentowe media, czy tak jak to mówi ojciec dyrektor media mętnego nurtu. Próbują młodym ludziom zamieszać w głowach, że najważniejsze są pieniądze, że najważniejsza jest dobra zabawa, że najważniejszy jest konsumpcjonizm. I bardzo dużo takiej złej pracy, złej roboty robią właśnie te media mętnego nurtu. Ale o ile to może być zaskoczeniem, ja w ostatnim czasie widziałem badania przeprowadzone wśród młodych osób i dla większości młodych osób najważniejsza jest rodzina, założenie rodziny, szczęśliwej rodziny, najważniejsze są dzieci. Tylko żeby móc założyć rodzinę, to Polacy, młodzi Polacy potrzebują bezpieczeństwa, potrzebują takiego poczucia bezpieczeństwa, że w Polsce państwo nie zrobi im krzywdy, że będą mieli gdzie pracować, będą mieli dobrą pracę. Jeżeli stracą pracę, to państwo o nich nie zapomni, że będą mieli dobry system żłobków, przedszkoli, później szkoły. To wszystko jest system naczyń połączonych. My nie możemy mówić o bezrobociu w oderwaniu od szkolnictwa wyższego, w oderwaniu od nauki, w oderwaniu od żłobków, od całego tego systemu. I niestety, mówiąc o bezrobociu, mówimy tak naprawdę o pewnym systemie, ja to nazywam systemem Tuska, bo Tusk rządzi 5 lat i wprowadza pewien system rządów, pewnych patologii, które dręczą trzecią RP.
Bardzo proszę, pan Błażej.
Myślę, ojcze, że tak naprawdę młodzi ludzie w Polsce chcieliby normalności. Chcieliby, żeby mogli w tym państwie normalnie skończyć studia, normalnie po tych studiach poszukać i znaleźć pracę, i jak już będą mieli tą pracę, chcą mieć tak naprawdę najzwyczajniej w świecie szczęśliwą rodzinę, chcą, żeby ich dzieci poszły do żłobka, żeby poszły później do przedszkola, później do normalnej szkoły, żeby tak naprawdę było normalnie. Moim zdaniem chyba o tym tak naprawdę wszystkie młode osoby marzą, bo tak jak pan poseł powiedział, w tej chwili w Polsce brak nam normalności. Tego, co w innych krajach, no, tak trzeba powiedzieć, tych zachodnich, jest normalnością, u nas jest czymś tak naprawdę nieosiągalnym. W Niemczech normalnym jest, że młody człowiek po studiach już jest fachowcem, jeżeli tak można powiedzieć, ma już doświadczenie, idzie do pracy, zarabia, później tworzy rodzinę, ma dzieci, te dzieci są oczywiście, mają zapewnione szkolnictwo, i tak naprawdę tego nam brakuje, tego, co jest na Zachodzie normą, co jest normalnością, u nas tego nie ma. I 5 ostatnich lat rządów Donalda Tuska nie tylko nas nie przybliżyło do standardów zachodnich, ale wręcz radykalnie od tych standardów oddaliło. Co tym bardziej dziwi, że Donald Tusk jawi się jako taki prozachodni polityk, któremu zdecydowanie bliżej na przykład do standardów kanclerz Angeli Merkel, tylko niestety to jest sfera jego werbalnych wypowiedzi. Natomiast w sferze faktycznych działań jest zupełnie odwrotnie. Donald Tusk za nic ma normalność, jemu zależy tylko na dobrym PR-ze, na tym, żeby się gdzieś ładnie przedstawić, natomiast nie na rozwiązywaniu realnych problemów Polaków.
A jak to się przedstawia w faktach teraz, jeżeli dotykamy tego problemu bezrobocia wśród ludzi młodych?
No, przede wszystkim czymś, co jest bardzo zastanawiające, nie tylko dla mnie, bo rozmawiam o tym z wieloma młodymi osobami, jest to, że premier Donald Tusk próbuje przedstawić siebie jako opozycjonista. Jako człowiek, który no, tak naprawdę nic nie może. On często pokazuje ten swój słynny gest, rozkłada ręce i mówi: no ja tu jestem tylko premierem, ja tak naprawdę nic nie mogę, mój rząd nic nie może. Dlatego my w 2011 roku mówiliśmy, że to jest premier Donald nic nie mogę Tusk, bo ten człowiek od wszystkiego umywa ręce. A ja dokładnie pamiętam, jak w 2007 roku w kampanii wyborczej premier Tusk mówił, cytuję: już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Od tego czasu minęło już ponad 5 lat, a sytuacja w procentach wygląda tak. 1 000 000 młodych osób bez pracy do 34 roku życia. Połowa bezrobotnych w naszym kraju to są młode osoby do 34 roku życia. Bezrobocie do 25 roku życia to około 26-27%. No i tutaj często, tak jak mówiliśmy, premier lubi powoływać się na Unię Europejską. Powie: no u nas może i jest źle, 27% osób do 25 roku życia nie ma pracy, ale zobaczcie, w Unii Europejskiej też jest źle, nie jesteśmy tacy najgorsi. To może spójrzmy, jak jest w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej według Eurostatu do 25 roku życia pracy nie ma około 20% obywateli. No ale musimy pamiętać, że przecież premier Tusk lubi się powoływać na Niemcy, na swoją przyjaciółkę Angelę Merkel. No to przypomnijmy sobie, ile jest bezrobotnych w Niemczech. Jest to 8%. 8% ludzi do 25 roku życia nie ma pracy w Niemczech. No to jest różnica prawie 20%. Także rozumiem, że premier Tusk może się powoływać, bo są kraje oczywiście, w którym jest większe bezrobocie niż w Polsce wśród młodych. Nawet 50%. Na przykład to jest Grecja i Hiszpania. No ale skoro premier tak bardzo lubi naśladować Angelę Merkel, to może niech spróbuje naśladować ją w takich dziedzinach życia. No możemy też pomyśleć, jakie jest bezrobocie u naszego sąsiada w Czechach. No jest o ponad 7% niższe w tej grupie wiekowej. Także no niestety dane są porażające. Od w ciągu tych 5 lat premier Tusk prawie podwoił bezrobocie wśród młodych ludzi. Jeżeli do tego doliczymy, że około 40% młodych ludzi pracuje poza wyuczonym zawodem, poza tym wymarzonym zawodem, bo każdy idzie na studia, czy idzie do szkoły z myślą o tym, że będzie pracowało w swoim zawodzie, w zawodzie, który został wymarzony. Niestety około 40% nie może pracować z różnych względów. Jednym względem jest ten wyniesiony jeszcze z PRL-u korporacjonizm, innymi są te sztuczne bariery na drodze do kariery młodych ludzi. To jest, myślę, wątek na zupełnie oddzielny program, bo o tych ograniczeniach, które są, o tym szklanym suficie, który jest nad głowami młodych ludzi, moglibyśmy mówić spokojnie w oddzielnym programie.
Do tego, co pan poseł powiedział, warto dodać, że pani kanclerz Angela Merkel, kiedy bezrobocie wśród młodych osiągnęło pułap 7,9%, ogłosiła, że to już jest potężny problem, że w Niemczech potężnym problemem jest bezrobocie wśród ludzi młodych. No, w Polsce w tej chwili mamy 28% i gdzieś w Ministerstwie Pracy nagle ktoś się obudził i zaczyna o tym mówić, zaczyna pisać jakiś projekt programu, który pozwoli na walkę z bezrobociem wśród ludzi młodych. Proszę zobaczyć, jaka to jest potężna dysproporcja. Tam 7,9, w tej chwili już jest chyba 8,1 moim zdaniem nawet, a u nas prawie 28% i tam to już jakiś czas temu był wielki problem, a u nas dopiero dzisiaj rządząca partia zaczyna o tym mówić. No to jest dopiero niebywały skandal. To, że w ciągu tych 5 lat rządów Donalda Tuska, tak jak poseł powiedział, bezrobocie wśród młodych osób się podwoiło. Nikt o tym tak naprawdę z tych mainstreamowych mediów nie mówił. To nie był problem, jego się zamiatała pod dywan, a jeszcze do tego warto dodać, że z Polski wyjechało przecież kilka milionów młodych, dobrze wykształconych ludzi. Gdyby te osoby były w Polsce w tej chwili, to ta rzesza bezrobotnych u nas w kraju, niestety, no tak trzeba powiedzieć, byłaby przeogromna. Dla tych ludzi nie byłoby żadnej perspektywy. Więc to jest naprawdę niebywały problem, który dotyczy całego naszego społeczeństwa i tutaj w kraju i za granicą. Jeżeli chcemy ten problem realnie rozwiązać, realnie pomóc w jego rozwiązaniu, no to nic, tylko musimy się brać do tego, żeby tworzyć nowe miejsca pracy. Nie tak dawno pan premier Jarosław Kaczyński powiedział o tym, że Polska musi stworzyć w najbliższym czasie prawie 5 milionów nowych miejsc pracy. No bo właśnie to jest taka skala. Mamy bezrobotnych w Polsce, mamy te osoby, które z Polski wyjechały. Jeżeli my nie stworzymy dużej ilości miejsc pracy, to te, które wyjechały, prawdopodobnie nigdy do nas już nie wrócą, a to jest naprawdę kwiat polskiej młodzieży, który opuścił nasz kraj. No przecież tak w normalnym systemie, w normalnym państwie nigdy nie powinno być, nikt nie powinien do tego dopuścić. No niestety Donald Tusk do tego dopuścił, a co gorsze, jeszcze mamił ludzi, że jak dojdzie do władzy, to właśnie będzie lepiej, a jest radykalnie gorzej.
Bardzo proszę, pan poseł.
My jako Prawo i Sprawiedliwość organizowaliśmy merytoryczną debatę o pracy, nawet dwie debaty o pracy. Ona była obśmiewana przez stronę rządową, dlatego że oni nie chcieli merytorycznie rozmawiać. Oni wolą obrażać opozycję niż przedstawiać swoje propozycje. Kiedy Jarosław Kaczyński powiedział, że trzeba stworzyć 1 000 000 nowych miejsc pracy w 10 lat i mamy narodowy program zatrudnienia, przedstawiamy ten program, to nikt z Platformy nie chciał mówić, że się nie zgadza z tym programem, że ma inne spojrzenie na tą sprawę. To było po prostu szyderstwo i obrażanie. A przecież Prawo i Sprawiedliwość nie jest teoretykiem w sprawie tworzenia nowych miejsc pracy, bo podczas lat 2005-2007, kiedy rządził rząd Prawa i Sprawiedliwości, stworzono 1 300 000 nowych miejsc pracy. I to zaledwie przez 2 lata. Dziś trzeba znów tworzyć tworzyć nowe miejsca pracy, ale nie tylko w wielkich miastach, bo Platforma ma taki pomysł tak zwanych 6 lokomotyw. O tym kiedyś mówił minister Boni. 6 wielkich lokomotyw, takich jak Warszawa, Poznań, 6 metropolii i te metropolie będą się rozwijały i dalej rozwój będzie się rozprzestrzeniał na mniejsze miejscowości. No my oczywiście nie możemy się zgodzić z Polską, która będzie dzieliła Polaków. Będzie dzieliła Polaków na tych, którzy żyją w tych 6 wielkich miastach, którzy mają dobre warunki i na resztę Polski. Polski z miast, małych miasteczek i szczególnie ze wsi. My proponujemy takie tworzenie miejsc pracy i takie dofinansowanie inwestycji, które mogą utworzyć miejsca pracy, by w tych gminach i powiatach wykluczonych powstawały nowe miejsca pracy, dlatego że są w Polsce powiaty, gdzie bezrobocie sięga niemalże 30%. Niemalże 30%. I nie może być tak, że tylko w 6 największych miastach, jak chciałaby Platforma, będą powstawały nowe miejsca pracy, będzie się Polska tylko tam rozwijała. To musi być równomierne. My nie możemy dzielić Polaków na tych, którzy mieszkają w dużych miastach i na tych, którzy nie mieszkają. Dlatego mieliśmy pomysł, by stworzyć katalog gmin wykluczonych, by Rada Ministrów się tym zajęła i by państwo dofinansowało koszty tworzenia nowych miejsc pracy w tych miejscowościach. To nie jest nowy pomysł. Między innymi przecież w taki sposób po upadku muru berlińskiego, po zjednoczeniu Niemiec wschodnich i zachodnich, w taki sposób państwo niemieckie dofinansowało obszary na wschodzie Niemiec, gdzie nie było miejsc pracy, gdzie nie było przedsiębiorców. Tam dofinansowano przedsiębiorców, to przyniosło skutek. Tu niestety nie ma żadnej merytorycznej dyskusji ze strony rządu, tylko obśmiewanie, tylko szyderstwa, tylko odpowiedzi, powiem to w cudzysłowie, profesora Niesiołowskiego, znanego jako bardzo merytoryczny, ekspercka twarz Platformy. Oni się do tego nie lubią przyznawać, ale ekspercką twarzą Platformy jest właśnie Stefan Niesiołowski, znany z tego, że lubi czasem poszarpać kamerę jakiejś dziennikarki.
No troszkę mnie to dziwi, może złe słowo użyłem, to panowie mówią, że jest naprawdę kiepsko i to strasznie się przedstawia ta sytuacja, no i że tutaj rząd, który nic nie robi, wręcz przeciwnie, jeszcze utrudnia bardziej tej kwestii, to wynika z tego, co panowie mówią, a jednak jak widzę gdzieś tam polityków Platformy, to oni się albo otaczają w tym młodym takim towarzystwie, tak, albo no, jakoś tak są z tymi młodymi, albo ci młodzi dobrze się wyrażają o tych politykach. Jest ukazane, nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale jest ukazywane, że to młodzi są głównym elektoratem Platformy Obywatelskiej, no tutaj jest, obecnego rządu.
To jest oczywiście nieprawda, bo badania i wyniki wyborcze są twarde. Największe poparcie Platforma Obywatelska w 2011 roku uzyskała w zakładach karnych, w więzieniach, a badania Exit Poll, czyli te badania, które zostały wykonane po wyborach w 2011 roku, prowadzone pod miejscami głosowania, pokazały, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wśród najmłodszych obywateli i to na nas, na Prawo i Sprawiedliwość głosuje najwięcej młodych ludzi, ale Platforma poprzez media stworzyła taki obraz, że to ona jest partią młodych ludzi, że to ona jest partią wykształconych ludzi i to jest partia ludzi głosujących w wielkich miastach. To jest całkowitą nieprawdą. Na stronach Państwowej Komisji Wyborczej można dokładnie sprawdzić. Największe poparcie Platforma ma w więzieniu, więzieniach i zakładach karnych. Polecam każdemu. Trzeba odkłamywać rzeczywistość. Oni oczywiście chcieliby, żeby młodzi ludzie ich popierali. Chcieliby, żeby ich popierali No ale to już jest dawno nieprawdą. To może i kiedyś było, bo kiedyś udało im się zmanipulować. W 2007 zmanipulowano Polaków, wmówiono Polakom nieprawdę, że Prawo i Sprawiedliwość jest zagrożeniem dla Polski. No ale jakim było zagrożeniem? Takim, że po 5 latach Platforma podwoiła bezrobocie wśród młodych osób, że wprowadziło odpłatna, Platforma wprowadziła odpłatność za drugi kierunek studiów, że zmniejszyło ilość studentów, którzy mogą pobierać stypendia naukowe. To są wszystko dokonania 5 lat Platformy i myślę, że również dlatego, że młodzi ludzie poznali się na Platformie Obywatelskiej, to Platforma wśród najmłodszych przegrała w 2011 roku wybory. A politycy Platformy otaczają się młodymi działaczami Platformy i ci młodzi działacze Platformy nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Złośliwi twierdzą nawet, że młodzieżówka Platformy Obywatelskiej jest najlepszym biurem pośrednictwa. Tutaj trzeba, bo to się aż samo ciśnie na usta, przypomnieć karierę syna premiera Donalda Tuska. Otóż Michał Tusk, syn premiera Tuska, nie miał problemów z pracą, dlatego że kiedy był dziennikarzem Gazety Wyborczej, to zgłosił się do syna premiera szef państwowo-samorządowej spółki Porty Lotnicze w Gdańsku, pan Kloskowski, i sam zaproponował mu pracę. Wręcz, jak twierdził w wywiadach, namawiał syna premiera, żeby bez jakiegokolwiek konkursu przyjął stanowisko w państwowo-samorządowej spółce, a później szef tej państwowo-samorządowej spółki jeszcze pośredniczył w załatwieniu pracy dla syna premiera w firmie Marcina P. Było to OLT Express, słynna afera z Amber Gold, OLT Express i Marcinem P. No więc ja się nie dziwię, że premier Tusk ma głowę w chmurach, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i nie wie, jak może wyglądać Wigilia i święta w polskiej rodzinie. Nie wie, że przy wigilijnym stole i podczas świąt wiele polskich rodzin będzie rozmawiało o tym, że młodzi ludzie nie mają pracy lub boją się, że stracą pracę, lub będą rozmawiali o tym, że może ktoś, kto przebywa na przymusowej emigracji, nie mógł przyjechać do domu na święta, bo musiał pracować w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, na zmywaku, gdzieś na jakiejś zmianie. O takich sprawach przy stole świątecznym Donalda Tuska, ale także myślę większości działaczy Platformy Obywatelskiej, na pewno się rozmawiać nie będzie, bo oni po prostu o tym nie zdają sobie nawet sprawy.
Panie Marcinie, jest pan studentem i takie pytanie, czy młodzi ludzie w pana otoczeniu, studenci, inni, młodsi lub starsi, czy zadają sobie właśnie takie pytanie, czy się w ogóle mierzą z tym problemem bezrobocie, jak będę pracował w przyszłości, czy tak odkładają to, a to dopiero później będę o tym myślał, a teraz póki co to jeszcze mam czas. Jak to wygląda według pana oceny?
To znaczy, moim zdaniem, właśnie młodzi ludzie patrzą przyszłościowo, pod tym względem postrzegają też politykę, dlatego chciałbym nadmienić fakt w mojej subiektywnej ocenie, że tak naprawdę obecne rządy nie mają odpowiedniego programu przystosowanego promłodzieżowego dla ludzi młodych wkraczających właśnie w ten nowy tryb życia, prawda, w którym będą musieli się starać o pracę i byt na rynku pracy.
Mi się wydaje, że tutaj tak naprawdę chodzi o dwie różne zasady postrzegania tego, co jest w życiu publicznym najważniejsze. Otóż Prawo i Sprawiedliwość, my personalnie postrzegamy Polskę jako dobro wspólne i chcemy zrobić wszystko, żeby mieszkańcom tego kraju żyło się lepiej. Natomiast członkowie partii rządzącej postrzegają Polskę jako takie sukno, z którego każdy próbuje coś tam dla siebie urwać, zabrać, żeby tylko jemu żyło się dobrze. I tutaj to, co pan poseł powiedział, jest moim zdaniem niezmiernie istotne i ważne. Otóż rzeczywiście w łonie partii rządzącej, w młodzieżówce Platformy, nikt nie myśli o problemach bezrobocia, bo oni żyją w zupełnie innych realiach. Dla nich normą jest, że zarabia się kilka tysięcy za to, żeby przyjść do pracy. Czasami nawet pewnie do tej pracy nie przychodzą. Moim zdaniem jest też tak, że pewnie nie bardzo w ogóle wiedzą, jakie problemy dotykają młodych ludzi, bo oni nie mają problemu z zakupem mieszkania, oni nie mają problemu z tym, żeby kupić sobie na przykład nowy samochód, czy wyjechać na wakacje. Normalne osoby, normalne młode osoby, które muszą pokonać wiele, wiele trudności, żeby zdobyć pierwszą pracę. Nie mówię tutaj w ogóle o jakiejś dobrze płatnej pracy, o jakimś stanowisku, które odpowiada kwalifikacjom tych młodych osób, tylko o tym, żeby zdobyć jakąkolwiek pracę. My, osoby związane z partią rządzącą, z młodzieżówką Platformy Obywatelskiej, takich problemów po prostu nie mają. Natomiast pan poseł Marcin Mastalerek powiedział coś, co jest bardzo ważne. Otóż chodzi o to, żeby wizja rozwoju naszego kraju była normalna tak naprawdę, bo to, co proponuje nam Platforma, to te wielkie lokomotywy wzrostu, to jest nic innego jak bardzo ostre przedrenowanie naszego kraju. Ja powiem w ten sposób. Ja jestem radnym z terenu byłego województwa konińskiego. Konin to jest takie piękne miasto, w którym kiedyś mieszkało naprawdę prawie 100 tysięcy osób. W tej chwili to już jest nieco ponad 80 tysięcy. I przez te 20 lat, a w ostatnich 6 latach tu widać już wyjątkowo dobrze, młode osoby się wyprowadzają. A no, gdzie one się wyprowadzają? Do wielkich miast. Dlatego, że Platforma robi wszystko, żeby miejsca pracy nie powstawały w mniejszych ośrodkach, już nie mówiąc o gminach takich mniejszych, wiejskich, kilkunastotysięcznych, tylko żeby powstawały ewentualnie, jeżeli gdzieś, to właśnie w dużych miastach, w potężnych ośrodkach, które mają drenować całą resztę Polski. Ale czy na tym to polega? No właśnie na tym to nie polega. My powinniśmy robić wszystko, żeby młoda osoba mieszkała i pracowała tam, gdzie chce, a nie tam, gdzie musi. No nie może być tak, żebyśmy przymusowo, na siłę mówili ludziom: mieszkacie co prawda w Koninie, ale tutaj żadnej przyszłości nie macie, musicie się przeprowadzić do Poznania, do Warszawy, do Gdańska, do Krakowa. Tam będziecie ewentualnie mogli myśleć o tym, żeby zdobyć jakąkolwiek pracę. No nie chodzi o to, żeby zdobyć pracę po kwalifikacjach, tylko jakąkolwiek pracę. No oczywiście w samym Poznaniu, które ma jedno z najmniejszych poziomów bezrobocia w Polsce, bo to jest bodajże około 3%, pracę znaleźć można. Tylko też trzeba sobie zadać pytanie, jaka to jest praca. No w Poznaniu można pracować w call center, bardzo łatwo taką pracę zdobyć, ale to jest oczywiście umowa śmieciowa, która nie daje żadnej gwarancji zatrudnienia w dłuższym okresie. Można oczywiście pracować w jakimś supermarkecie zagranicznym, tylko tutaj mamy tą samą sytuację, tak? Albo umowa śmieciowa, a nawet jeżeli to jest umowa o pracę, to za najniższą krajową i w każdym momencie człowiek może być zwolniony. No nie tak może być. Młoda osoba musi mieć pewność zatrudnienia, pewność tego, że będzie pracowała. Dopiero wtedy będzie mogła podejmować decyzje dalsze co do swojej przyszłości, założenia rodziny, posiadania potomstwa. No, panie redaktorze, proszę zauważyć, że w Polsce rodzi się wśród młodych osób wskaźnik urodzeń jest 1,2. Żeby zastępowalność pokoleń była kontynuowana, to musi to być mniej więcej 2,3. I jak ojciec dobrze wie, pewnie nasi radiosłuchacze także, młodzież polska, która wyjechała na przykład do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, dokładnie właśnie takie wskaźniki osiąga. 2,2, 2,3. To oznacza, że problemem nie jest to, że w Polsce ktoś nie chce mieć dzieci, a nagle wyjeżdża za granicę i te dzieci chce mieć. Tylko to, że w Polsce po prostu nie ma stworzonych warunków do tego, żeby takie młode małżeństwa mogły w ogóle myśleć o tym, o posiadaniu potomstwa, a za granicą po prostu takie warunki są i dlatego one tam chcą te dzieci posiadać. No ale tutaj już, tak jak pan poseł Mastalerek powiedział wcześniej, to jest już temat na, myślę, inny program i można o tym rozmawiać bardzo, bardzo długo. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, nam jest potrzebna normalność. Nam jest potrzebna normalność w stosunku państwa, w stosunku do osób młodych. Nie może być tak, że rząd i premier Donald Tusk mówi, no ja nic nie mogę, bo z jednej strony jest Unia Europejska, a już jak wpadnie na jakiś genialny pomysł, to najlepiej zrzucić go na barki samorządów, niech one sobie z tym poradzą. No przecież to nie tak może być. No, właśnie,
jak to jest z tą relacją, tak? Rząd, samorządy, terytorialne.
To jest,
jeśli chodzi o tą kwestię właśnie o...
Myślę, że tu radny Błażej Spychalski jest samorządowcem i chyba najlepiej może powiedzieć o tym, co ja jedynie obserwuję. Otóż centralnie rząd chce przekazać jak najwięcej kompetencji samorządom, ale za tym nie idą pieniądze. Czyli przekazuje się zadania i kompetencje, jakie ma wykonać samorząd, no ale rząd Tuska mówi, że no, zadania macie do zrobienia, ale my wam pieniędzy nie damy. To wydaje mi się, że tu więcej może radny Spychalski
powiedzieć.
Tak, ja
myślę, że tutaj pan poseł Marcin Masterek powiedział to, co jest klucz całej sprawy. Otóż rząd mówi tak, samorządy muszą to zrobić. Mamy w Polsce samorządność. Samorządy najlepiej znają potrzeby ludzi, bo są ich najbliżej. Okej, zgadza się. Tak rzeczywiście jest. Jeżeli przekazujemy zadania do samorządów, no to trzeba też przekazać pieniądze. Zresztą to jest gwarantowane konstytucyjnie, że samorządy muszą mieć udziały w dochodach, żeby spełniać narzucone im ustawowo obowiązki. Tylko problem polega na tym, że tych pieniędzy, jeżeli już się przekazuje, to się przekazuje radykalnie za mało. Efekty są potem takie, że samorządy się zadłużają zdecydowanie ponad miarę, próbują prywatyzować wszystko, co mają. Życie w gminach, w miastach staje się z roku na rok coraz droższe, no bo jak tych pieniędzy centralnie nie otrzymuje się zbyt dużo, no to trzeba zrobić wszystko, żeby te pieniądze gdzieś zdobyć, więc drenuje się mieszkańców. I tutaj niestety tak to wygląda. Coraz mniej jest udziału w podatkach gmin, coraz więcej zadań jest im narzucanych na ich barki i to jest trochę na tej zasadzie, że Donald Tusk czy którykolwiek z innych ministrów wychodzi z jakimś genialnym pomysłem, na przykład będziemy budowali żłobki albo przedszkola. Świetnie, no rzeczywiście świetny pomysł, ale jak potem człowiek wczytuje się w szczegóły programu, to się okazuje, że wcale nie będzie tego rząd budował, tylko samorządy i wcale nie za rządowe pieniądze, te centralne, tylko za swoje, których tak de facto nie ma, ale będzie musiał je wybudować, bo inaczej nie dostanie na przykład subwencji oświatowej. No, takie mamy realia w tej chwili.
Ojcze, pan poseł?
Tak. Pytanie jest jeszcze jedno zasadnicze. Czy dla premiera Tuska, czy dla Platformy Obywatelskiej te sprawy, o których mówimy, są najważniejsze? Czy one są zasadnicze? Czy może oni zajmują się zupełnie innymi sprawami? Otóż w mojej ocenie, a obserwuję Tuska wnikliwie od dawna, niestety mam takie wrażenie, że Tusk to jest człowiek, który już jedną nogą i myślami jest w Europie, na jakimś stanowisku unijnym i po prostu dąży do tego, żeby po następnej kadencji zapewnić sobie jakieś miękkie lądowanie, wysoką pensję w Brukseli i to dla niego jest najważniejsze. On już o tym po prostu myśli, on już myśli, że już jest jedną nogą w Brukseli na ciepłej posadce i dla niego, w mojej ocenie, takie przyziemne sprawy, którymi żyją Polacy, niestety nie są najważniejsze. A ja bym chciał mieć premiera takiego, który będzie dbał o codzienne sprawy Polaków i któremu przez myśl nawet nie przejdzie, żeby wyjeżdżać do Brukseli, by tam robić karierę, tylko będzie twardo walczył o polskie sprawy. Na każdym spotkaniu europejskim będzie twardo walczył o polskie interesy i nie będzie próbował podlizywać się eurokratom z Brukseli, a to przecież nie jest jedyna osoba, która marzy o wielkiej karierze w Brukseli. No już mieliśmy przecież niedoszłego szefa NATO, który sam się zresztą na to stanowisko zgłaszał, bo się później okazało, że wcale rząd go nie zgłaszał. Mówię tu o ministrze Sikorskim. No mieliśmy już kilku takich polityków z Platformy, którzy mam wrażenie, że dniami i nocami myślą o tym, jak się załapać na jakąś unijną, dobrze płatną posadę. No ale Ci ludzie powinni o zupełnie czym innym myśleć, zajmować się zupełnie czymś innym. Ale to też myślę, że moglibyśmy spokojnie zrobić
czyli
program.
Czyli jest to ten problem jest sięga o wiele większe sprawy, wiele więcej tych różnych płaszczyzn. Nie tylko tutaj młodzi, nie tylko jakieś sprawy finansowe państwa, ale też i pewnych innych sfer, pewnych może i układów. Z tego wynika, z tego co panowie mówią, tutaj pan poseł, pan radny. A z drugiej strony, ja pamiętam jak ostatnich miesiącach dużo mówiono też o tym, że no Polska potrzebuje takich specjalistów, fachowców, takich zwykłych fachowców, tak, żeby pomalować ściany, żeby zrobić płytki gdzieś tam w łazience, ułożyć, czyli widać, że taka szansa jest dla ludzi młodych. Przynajmniej z tego wynika, z takiego mówienia.
Na pewno, ojcze, jest tak, że w Polsce rzeczywiście brakuje fachowców, bo z dość prostego powodu, no, ci, którzy byli, wyjechali za granicę. W związku z powyższym rzeczywiście powstała duża luka z tego względu. Natomiast jest druga ważniejsza przyczyna tego stanu rzeczy. Otóż u nas w Polsce od 20 lat wmawia się młodym osobom, że tak naprawdę przyszłość jest wtedy, kiedy skończą studia. A wielkim przypałem w cudzysłowie jest iść do zawodówki czy skończyć technikum. Ja rozumiem, że to wynika pewnie z tego, że mieliśmy już takiego jednego prezydenta, który skończył zawodówkę i rzeczywiście można się z jego zachowania co najwyżej pośmiać, więc pewnie młode osoby stwierdziły, że nie chcą być takimi osobami jak ten były prezydent. Natomiast rzeczywiście mamy potężny problem polegający na tym, że w Polsce szkolnictwo zawodowe, szkolnictwo techniczne zostało de facto zniszczone. Ja podam taki przykład, który dość dobrze zobrazuje. Otóż samorząd wojewódzki w Wielkopolsce utworzył własną spółkę kolejową, która przejmie przewozy w regionie. I wszystko było fajnie, kupiono nawet nowe pociągi, stare zmodernizowano i zaczęto szukać kolejarzy, maszynistów, konduktorów. Okazało się, że takich osób na rynku po prostu nie ma. A jednocześnie w Poznaniu zamknięto szkołę kolejową. No, pierwsze pytanie, które się pojawia, no to dlaczego ta spółka samorządowa tej szkoły nie przejęła i nie zaczęła jej prowadzić? No, miałaby w bardzo długiej perspektywie zapewnione na pewno kadry, które by obsługiwały regionalnego przewoźnika. Otóż samorząd wojewódzki, władze samorządu stwierdziły, że one nie są od tego, żeby prowadzić szkoły. No, może to rzeczywiście nie jest zadanie narzucone ustawowo, ale niemniej jednak rozum podpowiada, że jednak powinny taką szkołę prowadzić, że kolejarze będą potrzebni, bo kolej w Polsce oczywiście nie ma co ukrywać, że kuleje, ale niemniej jednak jest bardzo istotną częścią naszego systemu transportowego. Szczególnie w Wielkopolsce, gdzie sieć połączeń kolejowych jest bardzo dobrze rozwinięta i na pewno tacy fachowcy będą potrzebni. No, szkołę zamknięto, dzisiaj spółka samorządowa szuka konduktorów, szuka maszynistów, tych osób na rynku pracy nie ma, a proszę mieć świadomość, że za 10, 15, 20 lat będzie jeszcze większy problem. No więc dojdziemy do sytuacji takiej, w której będziemy musieli likwidować połączenia kolejowe, na przykład nie dlatego, że nie ma chętnych, żeby uczęszczać tą koleją, tylko dlatego, że nie ma osób, które będą mogły jakby ten transport zorganizować. Nie będzie maszynisty, który będzie mógł tym pociągiem jechać, nie będzie konduktora, który będzie mógł obsłużyć skład, więc jest naprawdę potężny problem z długofalową polityką państwa, polegającą nie tylko na tym, żeby wspierać szkolnictwo wyższe, ale także na tym, żeby wspierać szkolnictwo zawodowe i techniczne. I myślę, że pan poseł Marcin Mastalerek, który już wcześniej w telewizji mówił o tym, jak to wygląda w Niemczech, będzie mógł to doprecyzować, że w Niemczech jest dokładnie doradca zawodowy, wiadomo kto, gdzie, prawda, jakie ma talenty i w tym kierunku powinien iść, ale myślę, że to pan poseł doprecyzuje.
Bardzo proszę, pan poseł Mastalerek.
W Polsce bez wątpienia zniszczono szkolnictwo zawodowe i zniszczono zaplecze szkolnictwa zawodowego, czyli te wszystkie warsztaty, które były przy szkołach zawodowych, przy technikach, i naprawdę dziś bardzo trudno to będzie odbudować, bo to był konkretny majątek w warsztatach. Tam młodzi ludzie mogli się uczyć, na przykład przy szkołach samochodowych, a mało tego, Polacy mogli też korzystać z tych warsztatów samochodowych, gdzie uczono młodych ludzi. To był konkretny majątek, który zniszczono i naprawdę nie tak łatwo będzie go odbudować. A dziś w całej Europie mówi się o tym, że to właśnie szkoły zawodowe są bardzo potrzebne, że to technika są potrzebne. To ja mam pytanie, po co w Polsce zniszczono szkolnictwo zawodowe? Czemu to służyło? Komu to służyło? I dziś znowu mamy to odbudowywać po 10 czy 20 latach. Bardzo stworzono taki nastrój w mediach establishmentowych, tych mainstreamowych, gdzie wyśmiewano osoby, które uczą się w szkołach zawodowych, gdzie wyśmiewano osoby, które uczyły się w technikach. To bardzo źle, dlatego że to w zawodowej szkole, to w technikum uczy się konkretnego zawodu, który później przydaje się w tej realnej gospodarce. Kiedy we wrześniu byłem gościem rozmów niedokończonych, wtedy razem z panem posłem Wojciechem Szaramą, to zadzwonił do nas tutaj do studia radiosłuchacz, który był kierowcą ciężarówki i przedstawił się, że jest zwykłym, prostym kierowcą ciężarówki. Ja wtedy sobie pomyślałem, dlaczego ten pan mówi o sobie, że jest zwykłym, prostym kierowcą. Otóż właśnie na takich osobach opiera się gospodarka. To takie osoby pracują na nasze PKB, to dzięki takim osobom Polska się rozwija. Niestety w mediach mainstreamowych, establishmentowych stworzono taki wizerunek, że to są zwykli obywatele, to są prości obywatele, a tak naprawdę próbowano lansować wzór takiego cwaniactwa. Ktoś, kto jest cwaniakiem, kto oszukuje, kto w podejrzany sposób się dorobił, o, ten to jest dopiero, ten to ma głowę, ten to musi być przykład. Osoba, która nie swoją ciężką pracą buduje gospodarkę polską, tylko takim cwaniactwem. I to niestety, ale wyróżnia i wyróżniało większość mediów. Ja to obserwuję z przykrością, że takie właśnie zachowania się lansuje. Podobnie rozmawialiśmy przecież o tym w telewizji Trwam, jak próbuje się wylansować takie osoby jak Kuba W. i Michał F., którzy są znani tylko i wyłącznie z obrażania. Próbuje się wmówić Polakom, że to oni powinni być autorytetami. Autorytetami dla młodych osób również. A autorytetami powinny być osoby, które swoją ciężką pracą, swoim zaangażowaniem, swoją determinacją i uczciwością dochodzą do czegoś. Czy to są sportowcy, czy to są przedsiębiorcy, czy to są pracownicy, ale osoby, które realnie pracują, które pracują ciężko i konsekwentnie, a nie tak jak do tej pory wychwala się cwaniactwo, nic nie robienie i tego typu zachowania. My musimy odwrócić mentalność. Dopóki będzie się wmawiało w mediach młodym Polakom, że trzeba być cwaniakiem, że trzeba wszystko załatwiać, no to nie będzie dobrze. Trzeba, tak jak mówił ojciec dyrektor, kiedy zadzwonił podczas naszej rozmowy do telewizji Trwam, trzeba ciężko pracować nad sobą, trzeba być konsekwentnym, trzeba wierzyć i działać.
I optymistycznie myśleć, jak to mówił dyrektor, aleluja i do przodu.
Oczywiście.
Choć różne są czasy i czasem niesprzyjające, też w szukaniu tej pracy, ale można się zrzeszać. Młodzi ludzie mają to do siebie, że jednak się nie poddają. To młodzi ludzie dużo takich rzeczy potężnych w Polsce też czynili. Popatrzmy chociażby na Solidarność, przecież tam zaczynali młodzi ludzie. Też i wiadomo doświadczeni, ale dużo też młodych w tym uczestniczyło. zmieniło. I myślę, że w młodych jest nadzieja, w młodych jest siła. Jak to ktoś kiedyś powiedział do młodzieży, świat należy. A pan tutaj, pan poseł Masalarek, Masalarek, przepraszam, wywołał słuchaczy już, bo mu powiedział o tym telefonie, wywołał nam już słuchaczy, dlatego zapraszamy Państwa do tego, aby się włączyć w nasze rozmowy. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie i te telefony są darmowe dla posiadaczy właśnie kont w tej sieci, w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, za granicę 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. I dla takiego oddechu teraz troszkę coś pięknego, coś lwowskiego, ale coś w temacie.
Pamiętaj ty, Sytońku, powiedz szepciu, powiedz co? To się tobie przyda, popamiętaj, że nie bida, ale pieniądz to nieszczęście, o! Kto ma forsę, temu zdaje się, że on król żyje, pije i przedstawia się każdym przy nim nul. A gdy tylko forsa skończy się, zara kończy się cały bal. Stęka kwęka, co zostaje mu po tej forsi żal. A my dwa, oba cwaj, nie mamy nic i mamy raj. Nam nic nie zrobi zło, bo to trać jak nie masz co. Jak jest zima, to martwimy się, a cieszymy się jak już maj. Ali zawdy wszędzie ty i ja, razem oba cwaj. Przestań, daj pośpiewać. Bo pamiętaj ty, Sytońku, powiedz szczepciu, powiedz co, że kolega braci najwięcej w życiu znaczy, nawet więcej niż miliony w sto. Kto ma forsę, ten kolegi ma, przyjacieli ma, wszystko ma. Jest kochany, żyją, piją z nim, gdzie się tylko da. A gdy tylko forsa skończy się, zarabisze się na nim psy. Nikt go nie zna, nikt nie kocha go, to nie to co my. Bo my dwa, oba cwaj, ta takich nie ma cały kraj. Bo my dwa, ho, 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 to tak jak innych sto. Jak jest zima, to martwimy się, a cieszymy się jak już maj. Ali zawdy wszędzie ty i ja, razem oba cwaj.
Taka troszkę śmieszna piosenka o tych lwowskich baciarach, którzy no nie do końca mają jako pierwszy priorytet w swoim życiu pieniądze i pracę, ale coś więcej. Ale chociaż te pieniądze są też potrzebne, ta praca jest też potrzebna do tego, żeby to, co jest ważne, się spełniało. I witam już bardzo serdecznie pierwszego rozmówcę na naszej antenie, a i bardzo serdecznie witam pana senatora, pana Koguta.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam czcigodnego ojca, pana posła, pana radnego, pana studenta. Ja chciałem powiedzieć jedno, no z ogromną uwagą słucham tej audycji, bo wracam z Senatu i prawie 4 godziny, no słuchałem także w telewizji TVAM. Uważam, że program jest bardzo ważnym programem, bo dotyczy bezrobocia. Ja, drodzy czcigodny ojcze, panie pośle i drodzy koledzy, no nie wierzę w rząd pana Donalda Tuska, bo obiecywał Zieloną Wyspę, ale Zieloną Wyspę to zrobił dla bankowców, gdzie wyprowadza się ogromną dywidendę. Ja codziennie jako działacz Solidarności stykam się z ludźmi bezrobotnymi. Wczoraj rozmawiałem, gdzie przyszli związkowcy Solidarności z jednych zakładów kolejowych z PNI z Warszawy, gdzie kupili Hiszpanię. Teraz wyrzuca się 800 pracowników na bruk. Wszyscy słyszymy o Tychach, gdzie 1500. tu była mowa o kolejach wielkopolskich, no panie radny wojewódzki, technika podlegały pod ministra transportu i ma pan rację, że nabywali 5-letnią praktykę maszyniści, dyżurni ruchu, zwrotniczy, później pod kontrolą nadzorowali pod doświadczonymi pracownikami, mieli jakby praktykę, ale niektórzy twierdzili, liberałowie, że wystarczy mieć liceum i półroczny kurs i że już się super będzie prowadziło pojazdy. No mamy ten totalny bałagan na Śląsku, gdzie 2000 ludzi także się po prostu chce zwolnić. Ja powiem to, co żeście na koniec mówili, to program Prawa i Sprawiedliwości mówi jednoznacznie o likwidacji gimnazjów, powrócenie do zawodówek, do techników branżowych, bo naprawdę no, zaczyna brakować to, co czcigodny ojciec mówił, murarzy, tynkarzy, no zaczyna brakować to, co pan radny mówił, ludzi z branży kolejowej. No tak na marginesie chciałem powiedzieć, że no niedaleko pana Konina jest cudowne sanktuarium licheńskie, rasy grąblińskie i blisko ja góral jestem tamtych terenów, bo założyciel ojców Marian to był święty pan ojciec Papczyński, błogosławiony jeszcze i on pochodził z Podegrodzie. Ja uważam tak, że musimy wiedzieć, że skala bezrobocia w sumie jest prawie 6 milionów osób. Ja spotykam w swoich biurach, przychodzą już niezwykli bezrobotni, ale doktorat mają pokończone z historii, wielu ludzi ma skończone. Masę jest dzisiaj po studiach magistrów, którzy chcą zajmować się resocjalizacją, ale to nagminny jest przerost tego zatrudnienia. Są bardzo duża ilość jest terapeutów, rehabilitantów. Tak jak mówię, no historia, polonistyka, WF, naprawdę już w szkołach brakuje dla tych ludzi miejsc i musimy też wziąć pod uwagę, tu apeluję do mojego kolegi, mojego posła, że faktycznie jak mówimy o autorytetach, to kto był dla mnie autorytetem? Po pierwsze dom rodzinny, po drugie kapłani, nauczyciel to był ogromnym dla mnie autorytetem także i osoba znana w danej miejscowości. Dziś obecni panowie liberałowie poniszczyli autorytety. Przecież dzisiaj wyśmiewamy się z kapłanów, młodzież się wyśmiewa, prowadzi się no, politykę róbca co chce ta, nie szanuje się na przykład no, domu rodzinnego ojca, mamusi. Mi się bardzo spodobał wypowiedź pana Marcina, studenta, że na pierwszym miejscu stawia rodzinę. Ja bym tu dodał, że rodzina, która zawiera sakrament małżeństwa, bo wielu dzisiaj się promuje, że to przyjaciel, no chwali się, że ile to jest ma rozwodów aktor, ile mężów ma aktorka. Drodzy państwo, rodzina musi być Bogiem po prostu silna. Ja wierzę, że jeżeli tu była także mowa o mediach, przecież dla mnie ogromnym autorytetem są zakony, na przykład bardzo blisko mnie jest zakon redemptorystów. Ja ogromnym szacunkiem darzę prowincjała redemptorystów doktora Janusza Soka, mężem stanu dla mnie, i to mówię wśród moich wnuków, dzieci, jest ojciec Tadeusz. Patrzcie, jak się go atakuje, jak się mu podrywa autorytet. Tu pan poseł wspomniał pana posła Niesiołowskiego. Jak mnie zabolało kiedyś, ja słyszałem wypowiedzi, że on tych ludzi łącznie ze mną, z moją żoną, którzy jeździmy na rocznicę Radia Maria do Częstochowych, mówi ostatnio, że jakieś stado, jakaś zbieranina. To jest język ogromnej nienawiści. Dlaczego była tak na najświętszą ikonę, na naszą królowę, Matkę Boską Częstochowską? No bo przecież to wynikało z ich języka, z tej nienawiści. Przecież niektóre ugrupowania ciągle atakują kapłanów. Moja nieżyjąca babcia mówiła, pamiętaj wnuku drogi, kapłana już w seminarium kusi 12 diabłów. Wszędzie na szczytach siedzą i kuszą kleryka. Komu więcej dziecko drogie dane, za więcej odpowie. Pamiętam i zawsze mi to powtarzała całe ręce kapłańskie. Chodziłem z nią na pielgrzymki do Kobelanki, do Chrystusa ukrzyżowanego. I kiedy naprawdę mówię, niech się przestaną wyśmiewać ze krzyża świętego, bo Jan Paweł II, natchnięty Duchem Świętym, Zakopanym powiedział, szczęście krzyża, od Bałtyku po Gór Szczyty. Co się teraz dzieje? W polskim parlamencie my mówimy o autorytetach. Niektóre ugrupowania chcą wziąć krzyż z parlamentu. A pamiętajmy o tym, że ten krzyż dała mama błogosławionego księża Jerzego. Ja do dziś pamiętam, jak moja babcia schodziła z tego świata, szła do Ojca Niebieskiego z krzyżem w ręku, jak wierzyła w moc Krzyża Świętego. I naprawdę, my jesteśmy krajem katolickim, nie wstydźmy się. Mnie tak zabolało, kiedy wczoraj dowiedziałem się, że prezes kolei na opłatku nie dopuścił kapelana, duszpasterza kolejarzy, księdza Zarembijskiego Eugeniusza, żeby błogosławił opłatek, żeby kolejarze połamali się opłatki. Jak my chcemy prowadzić tą ojczyznę bez Pana Boga, bez Matki Najświętszej? I mówię, że nawet w moim oświadczeniu w obronie obrazu Najświętszego, przecież to w wolnej Polsce, co inne jak zaborcy, ma Matka Boska szramy na twarzy, bo mieczem skaleczono ją, strzelano, ale to strzelano zaborcy, a nigdy Polacy. I módlmy się za tym człowiekiem, żeby Matka Boska mu przebaczyła, żeby mu Pan Bóg przebaczył. I naprawdę gorąco wierzmy, polska młodzież jest cudowna. I to, co powiedział świętej pamięci, powiem na zakończenie, świętej pamięci ksiądz profesor Styczeń, który był przy śmierci Jana Pawła II i powiedział prosto, Jan Paweł II umierał na rękach młodzieży świata. On już nie żył, a młodzież na placu świętego Piotra się modliła. Nawiążę do cudownej misji ojca Marcina, ojca Tadeusza, dyrektora, tak jak mówię, męża stanu, gdzie jeżdżą z warsztatami do młodzieży. Ja wiem, o czym ojciec Marcin mówił, o Rabce, o Krynicy. Jak młodzież pragnie dowiedzieć się prawdy, jak byli u mnie w tej Malejkich Stróżach, gdzie było 600 młodzieży. I drodzy Państwo, ja apeluję, drodzy słuchacze Radia Maryja, do parlamentarzystów, do kapłanów, zapraszajcie na warsztaty młodzież Wyższej Szkoły Multimedialnej. Tu pokazują prawdę, jak można manipulować. Ja wierzę w to, że te 2 100 000 w Polsce bezrobotnych, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, będzie miało pracę. Własnej ojczyźnie, nie na tułatce. Przecież ile ludzi wraca z depresjami młodych z zagranicy, bo jest inna kultura. Nie ma rodziny. I ludzie po prostu psychicznie tego, młodzi ludzie też nie wytrzymują. I codziennie módlmy się do Matki Najświętszej, do Matki Tuchowskiej, żeby ta młodzież w ojczyźnie znalazła pracę. Bo ja nie mówię o panu premierze. Oni już dawno rozebrali ukochaną ojczyznę. Polskie zakłady są sprzedawywane. Czasem sprzedaje się po to, żeby zlikwidować zakład pracy, żeby weszła obca konkurencja. Przecież sklepy wielkopowierzchniowe. Dlaczego wyprowadzają tak ogromne podatki do własnych krajów? A czy nie może być podatku 1% od obrotu, to co zrobił rząd Orbana?
No właśnie, to jest jeszcze dużo na pewno płaszczyzn takich do wyciągnięcia, ale pan tu rzeczywiście bardzo dużo spraw podkreślił, bardzo ważnych spraw, pan senator, pan Stanisław Kogut, i bardzo dziękujemy za tę wypowiedź.
Ja, szczęść Boże, szczęść i pozdrawiam Boże wszystkich słuchaczy Radio Maryja i naprawdę to, co mówi ojciec Tadeusz. Byćmy dumni, że jesteśmy Polakami. Alleluja i do przodu. Szczęść Boże dla wszystkich.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie. Czy tutaj pan poseł, czy pan radny, pan poseł?
Ja myślę, ojcze, że pan senator wiele bardzo ważnych słów powiedział, między innymi o autorytetach. Ja myślę, że rząd Donalda Tuska jedno robi świetnie. On wynajduje sobie idealnie grupy osób, które gdzieś stanowią jakiś autorytet i z nimi prowadzi zaciekłą walkę. Tak już było z licznymi grupami, teraz przyszedł czas na solidarność. I Donald Tusk, jego rząd, z całą premedytacją wytoczył najcięższe działa przeciwko autorytetowi Solidarności przy okazji ostatnich problemów podczas negocjacji z kolejarzami. I oczywiście bardzo brutalnie, bardzo mocno atakując Solidarność, że oto tutaj, prawda, Solidarność chce czegoś niesamowitego, chce coś, co im się absolutnie nie należy, że to są grube miliony złotych, że to jest coś, co po prostu nie powinno się kolejarzom należeć. A prawda jest taka, że ulgi, o które kolejarze walczą, to jest coś, co jest zupełnie naturalnego. I ja też taki proces walki z Solidarnością, walki ze związkami zawodowymi widzę u siebie lokalnie. Choćby problem szpitala wojewódzkiego w Koninie, gdzie związkowcy od dobrych kilku lat informowali o dużych problemach tego szpitala, o nadużyciach, które w tym szpitalu zachodziły. Tak swoją drogą, jeżeli mogę, bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiam Jadzie Puszkiewicz, szefową Solidarności w szpitalu, którzy informowali wszystkich o tym, co się dzieje złego, i nie było żadnego odzewu. Zarząd województwa, Platforma Obywatelska twierdziła, że wszystko jest świetnie do momentu, kiedy nie wybuchł w tym szpitalu strajk. Jak wybuchł strajk, to pierwszym, czym zajęła się Platforma, to nie tym, żeby doprowadzić do normalnej sytuacji w tym szpitalu, zakończyć akcję strajkową, tylko do tego, żeby bardzo ostro i brutalnie atakować związki zawodowe za to, że w ogóle śmiały mówić o złej sytuacji w szpitalu w taki właśnie oto sposób. A zostały do tego po prostu zmuszone, bo innego wyjścia już w tym momencie nie było. Także ten proces niestety, o którym pan senator mówił, atakowania różnego rodzaju autorytetów, niestety następuje. No, tak jak mówię, wielkim autorytetem jest oczywiście Solidarność. Wielkimi autorytetami są księża. No przecież ostatnie ataki na księży z różnych środowisk związanych z władzą, no oczywiście przez media mainstreamowe, bardzo ostre, bardzo brutalne i muszę powiedzieć, że prowadzone na naprawdę wielu frontach, bo tak to niestety wygląda i na froncie finansowym, i na froncie moralnym, i na każdym innym, wyjątkowo podłe i brutalne. Także no, ta władza już taka jest, ona nie zatrzymuje się przed niczym, dopiero siła może ją zatrzymać, siła nas wszystkich, radiosłuchaczy, siła osób, które myślą inaczej niż mówi im Donald Tusk, które myślą o tym, żeby w Polsce było coraz lepiej, a nie coraz gorzej.
To pan radny Błażej Spychalski powiedział o Solidarności. Ja się bardzo cieszę, kiedy widzę, że tak wielu młodych ludzi wstępuje w szeregi Solidarności, że jest bardzo dużo młodych osób, które chcą walczyć o pracę, o prawa pracownicze, o godną pracę, o godną płacę. Myślę, że warto namawiać wszystkich, a szczególnie młodych ludzi, do tego, żeby się organizowali, żeby nie poprzestawali na narzekaniu, tylko żeby działali. Świetnie mówił o tym pięknie ojciec dyrektor w telewizji Trwam, o tym, że trzeba działać, że trzeba się organizować, że nie można poprzestawać na tym, na narzekaniu, na tym, że tylko się nie podoba. Młodzi ludzie powinni mieć tą energię, powinni mieć wolę zmieniania świata i do tego my wszyscy powinniśmy namawiać. I staramy się to robić, bo przypomnę, tu razem z Błażejem Spychalskim organizowaliśmy kiedyś taką akcję przywrócenia ulg dla studentów i uczniów. Rząd Millera zabrał zniżki. To było w 2001 roku, później przez wiele lat tych zniżek nie było. No i my mówimy, co robić. Zniżki zmniejszone, organizujemy się, robimy obywatelski komitet, zbierzemy 100 tysięcy podpisów. Zebraliśmy, był mocny nacisk na władzę, w końcu musieli się ugiąć i w kampanii wyborczej obiecali, że przywrócą zniżki. Częściowo je przewrócili, oczywiście, jak to ta władza ma w zwyczaju, tylko zrobili to w połowie, bo zrobili to tylko studentom, bo oni mogą głosować, ale już niedługo będziemy walczyli też o te zniżki dla uczniów. Ale to pokazuje, że można się organizować, trzeba się organizować, warto walczyć o swoje prawa.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. O, coś strasznie nam tutaj przeszkadza. Jakieś zakłócenia, halo.
Będę połączony, to mogę rozmawiać.
Już jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Wyłączam radio.
Proszę bardzo, ale...
Szczęść Boże.
Tylko prosiłbym coś zrobić z tym telefonem, bo naprawdę bardzo duże zakłócenia są. No chyba się do końca jakoś nie dogadamy. Bardzo proszę, halo, kolejny telefon.
Halo.
Jesteśmy już na antenie.
Dobrze.
Bardzo proszę.
Radio.
Tak, proszę bardzo właśnie o wyciszenie radia. To jest bardzo ważna kwestia, abyśmy mogli się dobrze tutaj porozumiewać, komunikować. I kto się do nas dodzwonił?
Dodzwoniła się Stanisława z Podkarpacia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę.
Proszę ojca, to jest taka sprawa, że się tak mówi, że się labiedzi. Jak ktoś weźmie 570 zł renty czy emerytury, ma rodzinę, co ten człowiek ma wreszcie zrobić? Czy on ma się cieszyć? Czym się będzie cieszył? To jest taka sprawa, że jak się nie będzie żądać, żeby ten rząd ustąpił, ten Tusk i jego wszyscy ci rządzący, to jest coś okropnego. Proszę ojca, ja wyczytałam w Rycerzu, jak ojciec Maksymilian, święty ojciec Maksymilian Kolbe, był studentem w Rzymie, usłyszał wrzask za oknem. Zobaczył przez okno, idzie masoneria, niesie swój sztandar. Mają na sztandarze Lucyfera, jak miarzy, głowę świętego Michała Archanioła. Święty Michał Archanioł, któż jak Bóg. I proszę ojca, on właśnie zaczął w ten czas, utworzył tą milicję rycerza, ale o co mi chodzi właśnie? Tu się tak mówi i mówi i mówi, ale trzeba tak, żeby to ktoś wreszcie jakoś się to tym zająć. Ja jestem w podeszłym wieku, to już nic nie potrafię zrobić, jedynie tylko się potrafię pomodlić. Ale przecież są i młodzi i jak protestują o Radio Maryja, o telewizję Trwam, to przecież można by protestować tak samo, przecież jak ten rząd nie ustąpi, jak tak dalej będzie się tylko mówić, co on źle robi, a nic się nie będzie robić, to nic z tego nie wyjdzie, to oni już dokujczą nas, wykujczą naród. To
jest... Rozumiemy. No. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję pani Stanisławo za ten głos, za ten telefon i tutaj proszę panów, pan poseł Marcin Masalerek.
Podejmujemy konkretne działania legislacyjne jako klub parlamentarny, bardzo dobrze kierowane przez przewodniczącego Błaszczaka. Mamy bardzo dużo konkretnych inicjatyw legislacyjnych, tylko co się dzieje z tymi wszystkimi ustawami, które są składane przez Prawo i Sprawiedliwość? Otóż ja naiwnie kiedyś, będąc licealistą, uczęszczając na lekcje wiedzy o społeczeństwie, myślałem, że komisja sejmowa jest od tego, żeby pracować nad ustawami. No, ale kiedy zostałem parlamentarzystą,
no właśnie,
szybko przekonałem się, że komisja sejmowa, najczęściej Platformie Obywatelskiej, służy do tego, żeby zamrozić daną ustawę, najczęściej ustawę opozycji, nad którą nie chce się pracować. Jeszcze mają taki jeden bardzo sprawdzony przez siebie wybieg, tworzą podkomisję sejmową do spraw tej konkretnej ustawy i tam już całkowicie zamrażają ustawę. My jako Prawo i Sprawiedliwość zgłaszamy mnóstwo konkretnych legislacyjnych rozwiązań, które poprawią życie Polaków, i albo one są od razu odrzucane w pierwszym czytaniu z takiej zasady, że skoro zgłasza to Prawo i Sprawiedliwość, to my to od razu odrzucamy, albo są po prostu zamrażane w Sejmie. Tak działa władza, która nie liczy się całkowicie z opozycją i nie liczy się całkowicie z obywatelami. My jako młodzi ludzie zgromadzeni w Prawie i Sprawiedliwości mamy oczywiście program Prawa i Sprawiedliwości dla młodych. Jesteśmy pierwszą i jedyną partią, która ma program kompleksowy dla młodych. Został on przyjęty w 2009 roku, w lutym w Krakowie. W 2011 roku ten program został poprawiony i zaprezentowany, ale no niestety rząd Donalda Tuska cały czas szkodzi i to szkodzi coraz bardziej i doprowadził już do takiej sytuacji, gdzie po 5 latach bezrobocie wśród młodych podwoiło się, gdzie są wprowadzone odpłatny drugi kierunek studiów, gdzie stypendia naukowe otrzymuje kilkadziesiąt tysięcy osób mniej niż otrzymywało za naszych rządów, i mógłbym tutaj jeszcze wiele wyliczać. I niestety sytuacja cały czas się pogarsza, dlatego my musimy pracować nad nowym programem dla młodych, tak byśmy byli przygotowani do przejęcia władzy. Kiedy przejmiemy władzę, a chcemy to zrobić jak najszybciej, i to zapowiadał Jarosław Kaczyński, złożymy konstruktywne wotum nieufności jeszcze w styczniu. Jeżeli uda nam się przejąć władzę, to my chcemy już mieć wtedy konkretne rozwiązania. I dlatego rozpoczęliśmy pracę również z ekspertami nad programem nowym dla młodych. Pomagam nam między innymi pani profesor Józefa Hrynkiewicz, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy spotkanie na Podkarpaciu z młodymi ludźmi właśnie na ten temat. Pracowaliśmy nad tym programem. Był tam też europoseł Tomasz Poręba. Także to jest tak, że my gromadzimy się wokół konkretnych działań. 14 grudnia w piątek, czyli nie tak dawno temu, mieliśmy dziesięciolecie Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. Tam powołaliśmy zespoły pracujące nad programem dla uczniów, drugi zespół program dla studentów, trzeci program dla osób wchodzących w dorosłe życie, i wspólnie z innymi organizacjami młodzieżowymi, z ekspertami z innych organizacji, ale także z profesorami będziemy pracowali nad konkretnymi rozwiązaniami. Tak, kiedy przejmiemy władzę, można było od razu wykonać konkretne działania, bo one są niezbędne, one są konieczne. Jak tak dalej pójdzie, jak Donald Tusk będzie ciągle tylko podwajał to bezrobocie, będzie ciągle wprowadzał jakieś złe rozwiązania dla młodych ludzi, to po następnych wyborach to po prostu już niewiele pozostanie. Trzeba zrobić wszystko, organizować się, żeby przejąć władzę. No nie można tego człowieka dopuścić, byle szybciej on odszedł.
Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę.
Bardzo. Pan Marcin Włodarczak. Bardzo proszę.
Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na bardzo ważny fakt. Mianowicie, moim zdaniem, jak też domniemywam, zdaniem większości młodych osób, obecny rząd nie pomaga właśnie młodym osobom wejść sprawiedliwie i bez użycia żadnych koneksji na rynek pracy, co jest moim zdaniem skandaliczne.
Bardzo dziękuję. Już odbierzemy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże. Z tej strony mówi Karolina. Czy ja jestem już na antenie?
Tak, bardzo proszę.
Dzwonię z Wielkopolski i po prostu tu usłyszałam właśnie rozmowę, przepraszam, włączyłam się niedawno, ale po prostu tu pan mówił o tym, że należy się angażować. Jestem młodą, tak myślę, osobą mężatką, i z mężem byliśmy za granicą 10 lat. Wróciliśmy do naszej ukochanej ojczyzny, o czym zawsze marzyliśmy. I niestety jesteśmy rok czasu i jest strasznie ciężko. Powiem szczerze, cały czas myślimy o tym, czy dobrze zrobiliśmy, ponieważ no jednak było nam tam znacznie lepiej, w sensie pracy i tak dalej, na każdej płaszczyźnie. Zresztą przepraszam, jestem zdenerwowana i wciąż się dzwonię. ale no, chodzi o to, że prosiłabym właśnie jeszcze, bo jest to jakaś nadzieja dla mnie, że jednak można może coś zrobić, jakoś się zaangażować, nie wiem, no chodzi głównie o to, żeby mąż na przykład pracy nie może znaleźć, no, jesteśmy traktowani, ja mam pracę, ale jesteśmy traktowani w tej pracy tak naprawdę, nie mamy praw jak pracownik.
Mogę zapytać na przykład, jakie państwo mają zawody?
No ja na przykład jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i generalnie no, spotkałam się, znaczy mam pracę, ale no, no jest bardzo ciężko, jeśli chodzi o tutaj o warunki pracownicze, tak, jeśli chodzi o umowy i tak dalej, no mąż ma tutaj znacznie cięższą sytuację, ale generalnie chodzi o to, że jak w jakiś sposób co robić, żeby angażować się, tak? Co robić takiego, żeby nie wiem, zmieniać tą Polskę, zmieniać tą naszą ojczyznę. No bo chcemy tutaj być, nie chcemy wracać. Nie chcemy wracać. Przeżyliśmy 10 lat tułaczki, tak? I cieszymy się, że jesteśmy tutaj, ale naprawdę to, czego doświadczamy, jest dla nas no jest ciężkie doświadczenie i tak naprawdę nie wiemy, czy to wszystko ma sens, tak? Czy to jest walka z wiatrakami, czy lepiej spakować walizki i nie wrócić z powrotem. Może włączę się i przejdę na odbiór, jeśli można było, nie wiem, jakieś...
Bardzo dziękujemy też za ten telefon.
Dziękuję bardzo, Karolino. Pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, tu pan poseł.
Tu w słowach radiosłuchaczki mamy potwierdzenie tego, że w większości emigracja zarobkowa jest emigracją przymusową, bo nam Polakom próbowano wmawiać, że teraz po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Polacy sami chcą wyjeżdżać, chcą pracować w innych krajach. Oczywiście dużą wartością jest swoboda podróżowania i powinna ona być wykorzystywana. Tylko państwo powinno zapewnić takie warunki pracy, żeby ludzie mogli wyjeżdżać, a nie musieli. A niestety w Polsce wygląda to tak, że ta emigracja jest przymusowa, że ludzie muszą wyjeżdżać, bo nie mają pracy. Pani pytała się o to, jak można się zaangażować. Jest bardzo dużo organizacji obywatelskich, organizacji społecznych, w których można działać, stowarzyszeń. Ktoś, kto chce się zaangażować politycznie, może się zapisać do partii, ale nie każdy musi. Są przecież koła Radia Maryja, przyparafialne, można się zaangażować. Jest naprawdę dużo możliwości w Polsce takiego zaangażowania się, że można poznać ludzi o podobnych wartościach, można porozmawiać, można sobie wspólnie pomagać. Także myślę, że najlepiej właśnie w jednej z takiej organizacji albo nawet w kilku zacząć działać. Tym bardziej, że jeżeli pani z mężem nie była 10 lat w Polsce, to myślę, że warto poznać ludzi, którzy myślą podobnie. Warto wymieniać się doświadczeniami, pomagać sobie.
Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy już na antenie? Tak, tak, bardzo proszę. Tak? Kto się...
Szczęść Boże. Mówimy Mirosław z Kanady. Więc ja jak zwykle powracam do przyczyn, do źródła, do analizy, skąd ten właśnie kryzys pochodzi, bo obserwujemy postępujący kryzys moralny władzy. A ten kryzys moralny władzy polega na tym, że przecież po wojnie wymordowano setki tysięcy uczciwych patriotów, a władzę przecież trzymała partia komunistyczna razem ze służbami specjalnymi i oni, przecież to oni są odpowiedzialni za to, nikt nie został ukarany. A ich dzieci przecież miały luksusowe warunki, domy, studia, samochody, studia bez egzaminów, później organizacje partyjne i współpraca ze służbami bezpieczeństwa, a przecież te organizacje pracowały dla obcych mocarstw, a nie dla Polski. I teraz można zobaczyć coś takie coś, że zwykły złodziej kradnie dla siebie, ale złodziej na zlecenie dla obcych mocarstw kradnie do spodu, do końca i to jest przyczyna wszystkiego. Dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Czy ktoś chce skomentować? Pan Marcin Włodarczyk?
Tak, jak najbardziej zgadzam się z moim przedmówcą. Też zauważę, że w zasadzie geneza tego, że w naszym kraju polityka nie jest prowadzona w odpowiedni sposób pro bono publico, tak, dla dobra publicznego, wynika z tego, że przez wiele lat, wiele w zasadzie setek lat, w Polsce była niszczona ta elita społeczna, która tak naprawdę dbała o innych.
Bardzo dziękuję. Pan poseł?
Poruszamy cały czas bardzo wiele istotnych spraw, tylko no, trochę się oddaliliśmy od naszego głównego tematu, czyli bezrobocia wśród młodych. To jest oczywiście tak, że to jest system naczyń połączonych, to jest sprawa systemowa, ale jeżeli mogę wrócić do bardzo ważnej sprawy, o której mówiliśmy wcześniej w telewizji, trwam, o Funduszu Pracy. Rząd Tuska, rząd Platformy i PSL-u zamroził 7 miliardów złotych w Funduszu Pracy. Logicznie powinno to wyglądać tak. Skoro bezrobocie rośnie, to przeznaczamy coraz więcej środków na Fundusz Pracy, bo to Fundusz Pracy ma aktywizować bezrobotnych, ma szkolić bezrobotnych, przekwalifikowywać, ma z tego funduszu być pokryte, mają być środki na staże, praktyki, między innymi dla młodych osób. Więc logiczne jest, że jeżeli rośnie bezrobocie, to środki na Fundusz Pracy muszą rosnąć, bo inaczej się aktywnie nie da walczyć z bezrobociem. No chyba, że rząd chce kapitulować, chce mówić, że my nic tutaj nie możemy zrobić. No i co możemy się z jednej z gazet dowiedzieć? Że minister finansów nie chce przekazać środków z Funduszu Pracy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ponieważ obawia się, że zostaną one źle wykorzystane. Czyli Ministerstwo Finansów nie ufa, nie wierzy Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. To jak ma być konsekwentnie, planowo prowadzona polityka walki z bezrobociem, skoro minister finansów nie ufa ministrowi pracy i polityki społecznej? Oni oczywiście tego oficjalnie nie powiedzą, ale było opisywane to z zaplecza ministra wypływały takie wnioski, bo przecież Jan Jacek Wincent Rostowski, znany PR-owiec i propagandista, nigdy nie przyzna się, że on nie ufa ministrowi pracy i polityki społecznej. On będzie mówił wszystko, tylko nie to, ale mogliśmy przeczytać w wielu gazetach, że to jest prawdziwym powodem. No niestety. I jeszcze bardzo ważna sprawa, o której trzeba przypomnieć, bo przecież nie jest tak, że młodzi ludzie wcale nie wracają z emigracji. Otóż mamy tutaj bardzo dobry przykład, że jednak wracają i dostają intratne propozycje. Córka Jana Jacka Wincenta Rostowskiego dostała intratną pracę w poprzedniej kadencji parlamentu w gabinecie politycznym Radka Sikorskiego, bo trudno go nazwać Radosławem. Radosław to jest jednak osoba poważna, więc myślę, że warto, żebyśmy mówili, że to jest Radek Sikorski.
Jeszcze pan radny Spychalski?
Tak, ojcze, ja myślę, że to, co pan poseł Marcin Masterek o tym Funduszu Pracy powiedział, jest taką kwintesencją podejścia tego rządu do problemu bezrobocia wśród ludzi młodych, ale przeczytałem też ostatnio o tym, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi pracę nad programem właśnie przeciwdziałającym problemowi bezrobocia wśród ludzi młodych. I proszę zauważyć, jaki niesamowity refleks wykazuje ten rząd. Od 5 lat problem narasta, w tej chwili już jest tak naprawdę przebrzmiały i nagle po tych 5 latach ktoś się budzi i myśli, no rzeczywiście należałoby zacząć myśleć o napisaniu jakiegoś programu dla ludzi młodych. Pewnie pisanie tego programu zajmie jeszcze kolejne 2 lata. Jeżeli on ujrzy światło dzienne i będzie wdrożony, to będzie już niebywały sukces, jeżeli oczywiście minister finansów przekaże na to środki. Natomiast bardzo ciekawe zapisy tego programu przeciekły do mediów. Otóż okazuje się, że państwo będzie zapłaci młodej osobie, która w promieniu 80 km od swojego miejsca zamieszkania znajdzie miejsce zatrudnienia, aż 5000 zł na przesiedlenie się. No, przy obecnych cenach mieszkań to myślę, że w mniejszych ośrodkach będzie można za to kupić całe 2 metry kwadratowe mieszkania, a pewnie w większych ośrodkach czasami może i na metr kwadratowy zabraknąć. No, widzicie, tutaj cały problem polega na tym, że rząd, że premier Donald Tusk najpierw nie chce dostrzegać problemu i ostentacyjnie go omija, a potem jak już nie ma wyjścia i musi problem dostrzec, to próbuje się PR-owo mówić o jakichś wielkich sukcesach, o jakichś programach, które tak naprawdę nic nie przyniosą. No przecież to nie o to chodzi.
Jedna bardzo ważna sprawa, jeżeli mówimy o bezrobociu wśród młodych osób, bo jest ono bardzo wysokie, tak jak mówiliśmy, do 25 roku życia, to jest ponad 25-26% młodych ludzi nie ma pracy, a połowa bezrobotnych wszystkich w kraju to są ludzie do 34 roku życia, czyli jest 1 000 000 ludzi bez pracy do 34 roku życia. Do tego dochodzą osoby na przymusowej emigracji, ale jeszcze musimy powiedzieć o jednej bardzo ważnej grupie, bardzo ważnej kategorii. Są to osoby, które pracują na tak zwanych umowach śmieciowych, to znaczy są niepewne jutra. One nie mają, pracują za niskie wynagrodzenia i do tego nie są w ogóle chronione prawem pracy. Nie wiedzą, czy za tydzień będą pracowały, nie wiedzą, czy za miesiąc będą pracowały, nawet nie wiedzą, czy jutro będą pracowały. Nie mogą wziąć kredytu w banku, bo nikt nie da, żaden bank nie da dziś kredytu osobie, która pracuje na zlecenie albo pracuje na dzieło. Więc do tej rzeszy bezrobotnych, do tej rzeszy osób, które musiały przymusowo wyjechać z Polski za pracą, musimy dołączyć rzeszę młodych ludzi, którzy przymusowo pracują na śmieciowych umowach
i są
po prostu upokarzane, bo to jest upokorzenie pracowanie na takich umowach, bo w krajach zachodnich koncerny, które w Polsce w taki sposób wyzyskują młodych Polaków i Polaków, to w taki sposób nie prowadzą polityki w swoich krajach. Koncern francuski, koncern brytyjski, koncern niemiecki zupełnie inną politykę prowadzi w swoim kraju, a zupełnie inną politykę prowadzi na przykład w Polsce. Tu są stosowane różne standardy, no ale niestety nasz rząd się na to godzi. Nie podejmuje żadnych działań, które miałyby to wykluczyć. I my tak rozmawiamy o tych wszystkich statystykach, o tym, że jest tak źle, jeżeli chodzi o rynek pracy, ale nie dostrzegamy jednej rzeczy, że rząd premiera Donalda Tuska ma i urzędnicy tego rządu mają bardzo dobre samopoczucie. Otóż oni wpisali w budżecie, który my posłowie niestety przyjęliśmy, chociaż ja oczywiście głosowałem przeciwko temu budżetowi. W tym budżecie zapisano, że bezrobocie w 2013 roku wyniesie 13%, a PKB wyniesie 2,2%. No problem jest tylko taki, że bezrobocie już dziś wynosi 13% i cały czas rośnie. Więc według ekonomistów za rok będzie miało 14%, czyli tu rząd pomylił się o 1%, a PKB, które miało wynieść 2,2% w 2013, w trzecim kwartale tego roku wyniosło 1,4%. Czyli to jest całkowite oderwanie od rzeczywistości, to jest zaklinanie rzeczywistości. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest to, o czym mówiliśmy na początku podczas naszej audycji w telewizji Trwam. My mówimy o liczbach, my mówimy o cyfrach, o procentach, ale zapominamy, że często bezrobocie jest dramatem nie tylko dla osoby bezrobotnej, ale także dla rodziców, ale także dla dziadków i będzie to temat rozmów przy najbliższych świętach. I dziś jeden z dzienników ogólnopolskich podał raport, że w 2012 roku 17 tysięcy osób zaginęło. To jest już o 2 tysiące więcej niż w poprzednim roku. I jedną z przyczyn tych zaginięć, ucieczek z domu są właśnie problemy z bezrobociem. Jedną z tych przyczyn. A przecież tak wiele czyta się o depresjach młodych ludzi, o tym, że młodzi ludzie są zagubieni, o tym, że czasem są samobójstwa z powodu braku pracy i tym wszystkim zajmują się psychologowie, zajmują się socjologowie. I myślę, że o tym też trzeba pamiętać. Bezrobocie to nie tylko procenty, to nie tylko liczby, to są konkretne dramaty ludzi, ich rodzin, rodziców, dziadków. To są problemy polskich rodzin i myślę, że o tych sprawach będzie dużo rozmawiało się przy świątecznym stole, tylko mam wątpliwości, że będzie się rozmawiało o takich sprawach przy stole Donalda Tuska, przy stole wysoko postawionych aparatczyków rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni żyją poza jakąkolwiek rzeczywistością. Nie wiedzą to, co problemy, realne problemy Polaków.
A przecież mamy tak zdolną młodzież z wielkim dziedzictwem narodowym, kulturowym, historycznym, tym wszystkim, co najlepsze jakoś w Polsce, co bywało polskie. Mamy takie bogactwo właśnie w potencjale młodzieży, w potencjale tej młodości. I tylko pytanie, dlaczego? Dlaczego właśnie ten problem bezrobocia wśród ludzi młodych jest tak duży? Bo jest to też temat naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi są pan poseł Marcin Mastalerek, pan Błażej Spychalski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz pan Marcin Włodarczak, student z Poznania. Już za chwilę kolejny telefon. Halo, jesteśmy już na antenie Radio Maria?
Tak.
Bardzo proszę.
Dziękuję.
Halo? Kto się z nami połączył?
Tadeusz z Dolnego Śląska.
Bardzo proszę, panie Tadeuszu.
Dziękuję.
Już jesteśmy na antenie. Proszę wyciszyć swoje radio, bo to pana myli. Aha, a my już jesteśmy dawno na antenie i czekamy.
Już wyciszyłem. Już wyłączyłem. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tadeusz z Dolnego Śląska. Ja chcąc zabrać głos, no dzisiaj pierwszy telefon był już w tej obecnie trwającej części audycji z gośćmi od pana senatora Koguta. No ja miałem możliwość rozmawiania osobistego z panem senatorem Kogutem. Zachęcałem go wówczas, to było jeszcze przed wyborami parlamentarnymi, do tego, żeby stworzyć coś takiego, jak właśnie w ramach działania Prawa i Sprawiedliwości, aby móc po prostu no, organizować marsze takie, które by po prostu pokazały ludziom, co właściwie się dzieje w kraju, że przecież jest sytuacja tego rodzaju, że ludzie przeżywają pewne rzeczy, ale media, które
potrafią no, tak skołować ludzi, że no, wmówić im, tak jak obecnie rząd się chwali, że jest dobrze, a wiemy, że nie jest dobrze, tyle żeby to umieć w pewien sposób przedstawić ludziom i zachęcić do tego ludzi, żeby po prostu umieli się na to otworzyć. I proponowałem proste takie po prostu odniesienie, że w rodzaju takiego działania, że przyjeżdża, by tak powiedzieć, gwiazda, czyli znana osoba w sensie partyjnym z Prawa i Sprawiedliwości, która byłaby takim magnesem, który by pozwolił no, po prostu na tyle skupić uwagę ludzi, w którym miejscu by się ten marsz znajdował, z hasłami typu, prawda, drożyzna i tak dalej, no byłyby rzeczy to tak proste i nośne i wydaje mi się, że tym sposobem można było już po prostu szale wyborczą przechylić wtedy, kiedy były ostatnie wybory parlamentarne. No, pan Kogut do tego podszedł w pewien sposób tak, no, że on coś jakby w tej sprawie porozmawia. No, wydaje mi się, że, bo ja już uczestniczyłem po prostu w sytuacjach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość no, było w tym kierunku wygrania wyborów. Sam wołałem, wygramy, no tyle tego było i do tej pory nie wygraliśmy jako, prawda, tutaj strona prawicowa. I wydaje mi się, że i ja podawałem taką no, prostą też...
No tak, panie Tadeuszu, bo pan się cały czas odnosi do jakiejś tam sytuacji przedwyborczej, a my tutaj mamy jasny tutaj też taki problem bezrobocia wśród ludzi młodych i...
No tyle, że proszę księdza, no była mowa też o tym, mhm. o tej kwestii no po prostu przejęcia władzy, no bo żeby rozwiązywać te problemy trzeba posiadać władzę i wszelkie w tej chwili próby w tym kierunku, żeby ustawowo wpływać na to, no są torpedowane przez to, że skoro projekt PiS-u, no to jest on wyłączany, ale na tyle, że żeby z tym wyjść do ludzi, no trzeba być na tyle otwartym, no typu rozwiązania, przecież recepta jest na Węgrzech, tam została ona po prostu stworzona, by tak powiedzieć, i zrealizowana i wtedy, kiedy zostały wygrane wybory, no przekonująco, wtedy to był sukces, bo kiedy najpierw wygrał premier Orban, no to małe, to jego wcześniej, ta wygrana, no była za mała. I jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra, ale to będzie małe poparcie, no to może być coś takiego, jak kiedyś premier Orban przeżywał i musiał jeszcze czekać, jeszcze walczyć, a tutaj chodzi o to, żeby już nie marnować czasu, bo szkody są tak wielkie, psucie po prostu Polaków, zmienianie mentalności jest tak ogromne, że czas tutaj gra ogromną rolę.
Bardzo dziękuję panie Tadeuszu za tę wypowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
Ja myślę, ojcze, że...
Pan radny Spychalski, bardzo proszę.
Nasz radiosłuchacz poruszył bardzo ważną kwestię, o której dzisiaj też mówił ojciec dyrektor. Otóż my się musimy organizować, my musimy pokazywać, że jest nas wielu, że jesteśmy po tej, jak to powiem, dobrej stronie mocy, bo kiedyś, kilka lat temu, Donald Tusk i media w Polsce mówiły w większości społeczeństwa, że ktoś, kto słucha Radio Maryja, ogląda telewizję Trwam, to jest taki moher, prawda, taka osoba, której już nic więcej w życiu nie dostało. No ja chciałem powiedzieć, że na tych wszystkich marszach, które są organizowane naprawdę bardzo, bardzo licznie w całej Polsce od dłuższego czasu w obronie telewizji Trwam, są osoby bardzo różne. To są osoby bardzo często młode, to są osoby starsze, to są osoby w średnim wieku, to są osoby świetnie wykształcone, to są inżynierowie, to są też osoby, które pracują na przykład w średnim personelu, więc jeżeli tak mówić, to rzeczywiście każdy z nas jest moherem. No nie ma co ukrywać. Ja jestem moherem, poseł Marcin Mastalerek też jest pewnie moherem i nasz kolega Marcin Udarczak też jest moherem, bo to właśnie o to chodzi, że my się musimy organizować, żeby nas było coraz więcej. Musimy być zgraną drużyną, która wie czego chce, która wie jak walczyć o Polskę. Natomiast to, co pan powiedział na samym końcu, że trzeba przejąć władzę, tak jak władzę przejął Orban na Węgrzech. No właśnie, ale Orban już raz rządził, nie udało się i dopiero po bodajże 8 latach wrócił do władzy i robi na Węgrzech świetną robotę. Ja mam nadzieję i jestem tego pewien, że Prawo i Sprawiedliwość, że my wkrótce wrócimy do władzy i wrócimy w takim właśnie stylu jak Orban na Węgrzech, że to będzie dokładnie tak samo.
Ja oczywiście, że jestem moherem. Mam nawet taki mały moherowy berecik, który dostałem od mojego kolegi Krzysztofa Ciebiady i czasem go zakładam, a te słowa wypowiedziane przez Donalda Tuska najlepiej opisują jego politykę. To jest polityka obrażania. On oczywiście będzie się dziś pięknie uśmiechał. Dziś wie, że wtedy pokazał swoją prawdziwą twarz i pokazał, co naprawdę myśli o słuchaczach Radia Maryja, co myśli o słuchaczach telewizji Trwam. Wtedy powiedział to w pogardliwy sposób, ale myślę, że ten pomysł z pokazywaniem tych małych, moherowych berecików był idealny, żeby pokazać obłudę i zakłamanie Donalda Tuska, który z jednej strony mówi o tym, jaki jest dobry, jaki jest dla wszystkich uśmiechnięty, a w chwilach prawdy pokazuje, co naprawdę myśli o Polakach.
Bardzo dziękuję. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się dodzwonił do nas?
Mówi Teresa z Małopolski.
Pozdrawiamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam taką uwagę, krótko. Jest od jakiegoś czasu akcja grupowych strajków, które w chwili obecnej są w postaci manifestacji, ale tak myślę sobie, gdyby tak zorganizować cały naród i nie jak dawniej poszczególne grupy zawodowe domagały się zmian czy podwyżek pracy, czy w tej chwili można byłoby ewentualnie pomyśleć o takiej manifestacji na całość, że tak powiem, wszystkich. Bo w sytuacji, kiedy my mamy tylko w tej chwili taką grupę znaczną oczywiście, skupiającą się jako słuchacze Radia Maryja, myślę, że to za mało. Jest tak dużo w tej chwili ludzi bezrobotnych. Gdyby wszyscy wyszli na ulicę, jest tak bardzo dużo ludzi, którzy też domagają się podwyżek płac i tak dalej, i tak dalej. Czy w takiej sytuacji nie można byłoby olbrzymiego narodowego marszu zorganizować i wreszcie pokazać, ile Polaków jest i czego się domagają? To jest moje takie...
Dziękujemy pani Tereso. Pozdrawiam. Szczęść Boże. A nawet do tego jeszcze dodam, że bo mogło tak wybrzmieć, ale przecież jeśli chodzi o te marsze w obronie też telewizji Trwam, przecież pamiętamy 29 września, przecież to był największy marsz od 20 lat, od czasów solidarnościowych tych strajków. To był największy marsz. Obudź się Polsko i widzimy, że coś się dzieje.
Było kilkaset tysięcy osób. Nawet media mainstreamowe i te establishmentowe twierdziły, że jest 100 tysięcy, a wiadomo, że oni zawsze bardzo zaniżają. To pokazuje, że można to zorganizować, że da się. Ja przypomnę, że już w ponad 140 miastach odbyły się marsze w obronie telewizji Trwam, że już z tego, co pamiętam, to chyba około 2,5 miliona podpisów. Nie wiem, mówię z pamięci. Jest licznik na stronie Radia Maryja, radiomaryja.pl. Można wejść.
Dokładnie 2,412,328 kopii.
Właśnie, czyli podpisów. Około 2,5 miliona. To jest bardzo duża liczba i to pokazuje wielką aktywność środowiska Radia Maryja, rodzin Radia Maryja i to pokazuje, że można. A ja chciałbym wrócić jeszcze do słów ojca, bo ojciec mówił o tej energii wielkiej młodych ludzi, o tym, że przecież mamy tak fantastycznych młodych ludzi, tak, tylko trzeba tą energię wyzwolić. Trzeba tą energię wyzwolić i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić. Ostatnio pan premier Jarosław Kaczyński mówił o programie, który my przedstawimy, właśnie wyzwalania tej energii młodych Polaków i skierowania ją na przedsiębiorczość. Otóż po 89 roku powstało bardzo dużo małych przedsiębiorstw w Polsce, często jednoosobowych działalności gospodarczych lub firm, które zatrudniają tylko kilka osób. To był wielki wybuch przedsiębiorczości Polaków. Wtedy część z tych przedsiębiorców zaczynała na takich łóżkach, próbowano to obśmiewać, że sprzedają z łóżek, które są wystawione. Był wybuch przedsiębiorczości i wtedy Polacy nie byli tak dobrze przygotowani jak dziś. Mieli dużo gorsze wykształcenie, nie byli przygotowani od strony teoretycznej i praktycznej, a jednak się udało. Więc dlaczego nie spróbować drugi raz? Dlaczego nie spróbować wyzwolić energii młodych ludzi, by jeszcze raz powstała taka druga fala przedsiębiorczości w Polsce? Pierwsza była bardzo udana, a dziś Polacy są dużo lepiej przygotowani merytorycznie, teoretycznie, ale także myślę praktycznie, tylko są w pewien sposób blokowani. Jest ten szklany sufit nad głowami młodych ludzi, bo nawet nie mają zdolności kredytowej do tego, żeby zaryzykować, żeby pożyczyć pieniądze i móc zainwestować je w firmę. Dlatego my jako Prawo i Sprawiedliwość zaprezentujemy taki program, w jaki sposób w praktyce będzie można uwolnić energię młodych Polaków i doprowadzić do tej drugiej fali przedsiębiorczości.
A kiedy będzie zaprezentowany ten program?
Myślę, że podczas czerwcowego kongresu Prawa i Sprawiedliwości w czerwcu 2013 roku. Może wcześniej o tym mówił pan premier Jarosław Kaczyński. Myślę, że on również będzie o tym informował, bo powiedziałem przed chwilą o tym, że ta fala kapitalizmu oczywiście jest niemożliwa bez pieniędzy. No, pieniądze najczęściej na rozkręcenie swojego przedsiębiorstwa trzeba pożyczyć. Żeby pożyczyć, trzeba mieć zdolność kredytową, bo tak powinny powstawać przedsiębiorstwa i tak powstawały w innych krajach. Ktoś, kto miał pomysł, kto nie bał się zaryzykować, pożyczał pieniądze z banku, często na preferencyjnych zasadach, które gwarantowało państwo, rozwijał biznes, zatrudniał kolejne osoby i przez to zmniejszało się bezrobocie. A u nas niestety po 89 roku, nie mówię o tych małych przedsiębiorstwach, o tej fali polskiego kapitalizmu, tylko mówię o dużych przedsiębiorstwach, często tworzyło się to w taki sposób, że osoby powiązane z byłym systemem, które często były powiązane albo z partią komunistyczną, albo były w tej partii, albo mało tego, były w służbach specjalnych lub były powiązane ze służbami specjalnymi partii komunistycznej, PRL-u, uwłaszczały się na polskim majątku, na majątku, który został wypracowany przez wiele pokoleń Polaków. O tym w książce Lewy Czerwcowy świetnie opowiadał profesor Adam Glapiński. To nie był kapitalizm. Ci ludzie nie musieli niczego zaryzykować. Oni nie pożyczyli pieniędzy. Oni się uwłaszczyli na polskim majątku i niestety wiele z tych firm później żerowało na przeróżnych znajomościach, ale to nie będziemy wchodzili może głębiej w ten temat, bo to trzech
jednak
programów.
To ma bardzo duży
trzech
wpływ.
Programów by nie starczyło, żeby o tym porozmawiać, ale to do dzisiaj ma wpływ, bo to te osoby, które się uwłaszczyły, które korzystały ze znajomości, z koneksji, dziś często odgrywają bardzo wysoką, ważną rolę, a to nie takie osoby powinny decydować o polskiej gospodarce. Dlatego my mamy niestety trochę skrzywiony obraz polskich przedsiębiorców, polskiej gospodarki. Właśnie przez to uwłaszczenie się, które dokonało się przez te były tak zwane elity państwa komunistycznego.
Tak jak to już wiele razy padało na antenie Radio Maryja, że władza po 89 roku zamieniona została w własność. No i dalej ma wpływ z tego wynika na władzę, no bo to jest jakoś zależne w tym wszystkim, bo widzimy to, dostrzegamy, mamy oczy, widzimy, co się dzieje. A my tutaj powoli już dobiegamy do mety naszych rozmów niedokończonych, dlatego też proszę o kilka zdań podsumowania naszych rozmów, tego właśnie problemu bezrobocia wśród ludzi młodych, no i tego, co dzisiaj już było powiedziane.
Widać, ojcze, przede wszystkim...
Bardzo proszę, że pan radny, pan Błażej Słychalski.
Widać, że ten problem nie jest taką kwestią prostą do rozwiązania, że to jest sprawa, która wymaga wiele wysiłku, która wymaga działań wieloetapowych i trzeba być bardzo dobrze przygotowanym do tego, żeby problem bezrobocia wśród ludzi młodych rozwiązać. Widać także, że ewidentnie, że ta władza raz, że tego problemu rozwiązać nie chce, a drugi raz, że tak naprawdę ten problem jest dla niej sprawą obojętną, o znaczeniu drugorzędnym, bo jej to po prostu nie interesuje. Widać także, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która ma pomysły na ludzi młodych, ma pomysły na to, jak tą tragiczną sytuację wśród ludzi młodych, bezrobocia wśród ludzi młodych zmienić. I jak tylko dojdziemy do władzy, to będziemy nasze pomysły wcielali w życie. Także reasumując, problem jest naprawdę złożony, ale można go oczywiście rozwiązać. Jeszcze tylko, ojcze, może korzystając już z okazji, że pewnie przed świętami nie będziemy na antenie Radia Maria, chciałbym złożyć wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim widzom telewizji Trwam najserdeczniejsze życzenia, aby te święta były pięknymi chwilami, aby nowonarodzony Pan napełniał nas pokojem, miłością i nadzieją w całym nadchodzącym roku. Chciałbym także pozdrowić moją żonę Sandrę, która jest w ciąży, moją córkę Wiktorię i wszystkich radiosłuchaczy Radia Maria. Dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękuję panu Błażejowi Spychalskiemu, radnemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z regionu Konińskiego. Teraz bardzo proszę pana Marcina Włodarczyka, studenta z Poznania.
Ja chciałem jeszcze nawiązać do pewnego motywu, tak zupełnie na koniec, pokrótce. Moim zdaniem osoby, które rządzą w naszym państwie, zapominają o bardzo ważnej cesze naszego społeczeństwa, czyli innowacyjności. Moim zdaniem tak naprawdę nie ma progresu wśród naszego społeczeństwa do nowych pomysłów, rozwijania się, a to wszystko jest ugruntowane przez nieodpowiednie prawo. Tak samo pozwolę sobie na pozdrowienia, już w zasadzie kończąc naszą dzisiejszą dyskusję. Chciałbym przede wszystkim pozdrowić ojca Tadeusza Rydzyka, nieobecnego wśród nas, moją rodzinę z Baranowa pod Poznaniem i posła z Poznania Tadeusza Dziuba.
Bardzo dziękuję. Również za udział w programie. A był to pan Marcin Włodarczak, student z Poznania, dodam jeszcze student prawa. I bardzo proszę, pan poseł Marcin Masalerek.
Do niektórych Polaków niestety nie dociera, że to rząd Donalda Tuska, rząd Platformy i PSL-u odpowiada za to wszystko, co dzieje się podczas ostatnich 5 lat. Za bezrobocie i za wiele innych spraw. Myślę, że powinniśmy się organizować, powinniśmy robić wszystko, by przekonywać nie tylko w swoich rodzinach, ale również znajomych do tego, że ten rząd trzeba odsunąć od władzy, że trzeba się organizować. Potrzeba nam takiej organicznej pracy, potrzeba tych rozmów i myślę, że wszyscy powinniśmy się tym zająć. Składam najlepsze życzenia. Ja nie jestem w składaniu życzeń tak dobry jak Błażej Spychalski. Złożę skromniejsze. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Oczywiście pozdrawiam całą moją rodzinę, narzeczoną Beatkę, a także pana Zenona, kucharka z Pabianic, który jest wiernym słuchaczem Radia Maryja, który ogląda telewizję Trwam i wiem, że teraz też nas w Pabianicach słucha. Pozdrowienia dla wszystkich, wesołych świąt.
dodam jeszcze, ale szczere życzenia. Ważne, że szczere, tak. To jest najważniejsze. Również bardzo dziękuję, a to mówił też pan poseł Marcin Mastalerek z Prawa i Sprawiedliwości z Okręgu Łódzkiego. Bardzo dziękuję panom tutaj za udział w programie.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i bardzo...
W tym roku nic, tylko alleluja i do przodu.
Alleluja i do przodu, dziękujemy. Dziękujemy również naszym słuchaczom, tym, którzy się do nas jakoś dodzwonili i wypowiedzieli swoje zdanie i też urozmaicili naszą dyskusję tutaj. Nasze rozmowy niedokończone. Wszystkim Państwu za uwagę dziękuję i pozdrawiam.